Radio Paranormalium przedstawia.
Skarb historii.
Nole eskortują meksykański samolot. 2 maja 1974 roku Carlos Antonio de los Santos Montiel, lat 23, wyleciał z miasta Meksyk swoim samolotem Piper Aztec 24, numer rejestracyjny XBXAU, do Zihuatanejo w stanie Guerrero. Dotarł tam po południu i choć pierwotnie zamierzał wrócić jeszcze tego samego dnia, postanowił zostać i wrócić 3 maja. O 8 wieczorem zjadł obiad i odpoczął. Ranek 3 maja był pochmurny, utrzymywał się duży smog, mgła i bardzo słaba widoczność. Carlos wystartował jednak o 10.30, nie zjadłszy wcześniej śniadania. Wzniósł się swoim małym samolotem na wysokość 13 500 stóp, ponieważ jednak warunki wciąż były złe, wszedł na 14,5 tysiąca stóp, gdzie miał czyste niebo i kontynuował swoją podróż do miasta Meksyk. Zjawiwszy się w okolicy Tequesquitengo, Carlos postanowił obniżyć wysokość, aby nawiązać kontakt wzrokowy z jeziorem Tequesquitengo i zweryfikować swoją pozycję, zamiast polegać jedynie na instrumentach. Gdy zszedł poniżej okrywy z chmur, utrzymująca się na powierzchni mgła i smog zasłaniały mu widok na jezioro. I wtedy wszystko się zaczęło. Gdy spojrzał z lewej w przód, spoglądał przez okno po lewej stronie, zdał sobie sprawę, że coś się znajduje po prawej stronie. Zerknął w tę stronę i doznał szoku, widząc obiekt przypominający dwa talerze połączone ze sobą obręczą, z kopułą, która wyglądała jak małe okno, oraz anteną u góry. Obiekt znajdował się 20 cm nad powierzchnią skrzydła i jakieś 1,5 metra od kabiny Pipera. Spojrzenie do tyłu ujawniło drugi obiekt o tym samym wyglądzie, w tej samej pozycji względem lewego skrzydła. Byłem przerażony, powiedział później funkcjonariuszom Carlos, po tym jak zobaczyłem trzeci obiekt, który myślałem, że zaraz uderzy prosto w przednią szybę. Wszedł on jednak pod samolot, a ja usłyszałem spod niego dziwny hałas, jak gdyby obiekt uderzył w spód samolotu. Następnie Carlos zauważył, że jego prędkość w powietrzu zmalała ze 140 na 120 mil morskich. Próbował przechylić się w lewo w nadziei na odbicie obiektu od jego samolotu. Kontrolki jednak zamarzły i nie dało się ich ruszyć. Następnie usiłował wysunąć podwozie, mając nadzieję na pozbycie się obiektu pod samolotem, jednak na próżno. Badacz z APRO, Fernando Tejes Pareja, wysłuchał zarejestrowanej na taśmie rozmowy między Santosem a biurem kontroli lotów w międzynarodowym lotnisku w Meksyku, którą Carlos rozpoczął, gdy odkrył, że jego kontrolki zamarzły. Carlos. Centrum w Meksyku od Extra Bravo Extra Alpha Union. Mayday. Mayday. Mayday to międzynarodowy sygnał oznaczający kłopoty. Wieża. Wejdź, Extra Bravo, Extra Alpha Union. W tym miejscu pilot dwukrotnie powtórzył swoje wezwanie. Przypuszczalnie nie słyszał odpowiedzi z Meksyku. Tu centrum w Meksyku. Wejdź, Extra Alpha Union. Carlos. Extra Alpha Union do centrum w Meksyku. Mój samolot jest poza kontrolą. Nie mam nad nim kontroli. Mam wokół siebie 3 niezidentyfikowane obiekty latające. Wokół mnie latają 3 niezidentyfikowane obiekty. Jeden wleciał pod samolot i w niego uderzył. Podwozie jest zablokowane i nie da się odblokować kontrolek. Moja pozycja, jestem na odległości 004 od VOR w Tequesquitengo. Nie kontroluję samolotu. Centrum w Meksyku, słyszycie mnie? Centrum w Meksyku. Zamelduj się, Extra Alpha Union. Podaj mi swoją pozycję i opisz sytuację. Kontaktujemy się z właściwymi osobami i... Tu znów przerwał Carlos. Nie mam kontroli nad samolotem. W tym momencie międzynarodowe lotnisko w Meksyku zamknęło swoje pasy dla ruchu i przygotowało się na spodziewane lądowanie awaryjne. Obiekty w dalszym ciągu utrzymywały pozycję względem XBXAU, całkowicie kontrolując samolot. Mayday, czyli wezwanie alarmowe, odebrano o 12.15 po południu w sobotę 3 maja. Wieża kontrolna skontaktowała się z Ignacio Silva Lamora, wujkiem Carlosa, człowiekiem kompetentnym w kwestii samolotu, który nawiązał z Carlosem kontakt radiowy, by przeanalizować problem i pomóc w przygotowaniu do lądowania. Gdy Carlos osiągnął punkt kontrolny w Ajusco, Nole uniosły samolot z 15 tysięcy stóp, wysokość utrzymywana nad Tequesquintengo, na 15 800 stóp, a następnie jeden po drugim odleciały. Najpierw w górę nad kabiną odleciał obiekt z lewego skrzydła, następnie ten z prawego, po czym obydwa odleciały i zniknęły z pola widzenia w kierunku wulkanów Popocatépetl i Iztaccíhuatl. Kontrolki w samolocie natychmiast wróciły do normalnego działania, a Carlos odzyskał kontrolę nad maszyną. Następnie Carlos próbował wysunąć podwozie, okrążając międzynarodowe lotnisko w Meksyku 8 razy i poprzez kontakt radiowy upewniał się, czy mu się to udaje. Wreszcie po 40 minutach krążenia, gdy pracował śrubokrętem przy wolancie, udało mu się wysunąć koła i wylądować o 1:34 po południu na trawie między pasami 5 lewym i 5 prawym, gdzie oczekiwały wozy alarmowe, w tym wóz strażacki i karetka. Po wylądowaniu zabrano Carlosa do kliniki lotniskowej, gdzie dokładnie go przebadano i stwierdzono, że jest cały i zdrowy. Niektórzy wskazywali, że mógł się znajdować pod wpływem narkotyków lub alkoholu, jednak badanie medyczne wykluczyło taką ewentualność. Dwa dni po incydencie kapitan Augusto Ramirez Altamirano, szef inspektorów na ten obszar z ramienia cywilnego dowództwa aeronautycznego, powiedział, że Carlos przeszedł serię badań mających na celu ustalenie, czy rzeczywiście widział Nole, czy też raczej były one złudzeniem wynikającym ze zbyt wysokiego latania bez tlenu. 7 maja dr Luis Amezcua, przewodniczący Departamentu Medycyny Lotniczej w Międzynarodowym Lotnisku w Meksyku, przeprowadził serię badań medycznych, neurologiczne, fizyczne, psychiatryczne itd. i wydał orzeczenie, w którym stwierdził, że Carlos cierpiał na niski poziom cukru we krwi z uwagi na fakt, że nic nie jadł od godziny 8 wieczorem przed incydentem aż do następnego dnia. W związku z czym wywnioskował, że Carlos miał halucynacje. Badacz Tejes przeprowadził wywiad ze świadkiem i przekazał następujące uwagi. Carlos de los Santos miał 23 lata, pilotował od 2 lat, miał na swoim koncie wylatane 370 godzin, posiadał licencję pilota prywatnego i komercyjnego. Pracował w Pelletier S.A., spółce, która specjalizuje się w analizie i badaniu wody. Jego ojciec był głównym mechanikiem w liniach lotniczych Mexicana de Aviación. Carlos nie pił ani nie palił, nie interesował się science fiction, ani też nigdy nie miał styczności z literaturą ufologiczną. Gdy tylko uzyskano potwierdzenie z radaru, Julio Cesar Interian Diaz, kontroler terminalu radarowego na Międzynarodowym Lotnisku w Meksyku, przekazał, że odległość między Tequesquintengo a miastem Meksyk wynosi 48 mil morskich oraz że sygnał z samolotu Carlosa odebrano na radarze, gdy był 43 mile morskie od Meksyku. Samolot Carlosa był wówczas jedyną maszyną obecną w tym sektorze. Radar zarejestrował ukazanie się drugiego sygnału, który nadszedł z przeciwnego kierunku do samolotu Carlosa, wykonując zwrot o 270 stopni z prędkością 450 do 500 mil morskich na godzinę. Pan Interian Diaz stwierdził, że nie zna żadnego samolotu, który byłby zdolny wykonać taki manewr. Z pomocą badacza Fernando Tejesa, inżynier aeronautyki, przeprowadził dalsze dogłębne badanie tego przypadku. Musimy w tym miejscu zaznaczyć, że jest to pierwszy istotny przypadek w karierze pana Tejesa i że wykonał on znakomitą robotę, jeśli chodzi o badanie i raportowanie. Od wydawcy. Jeśli chodzi o teorie biorące pod uwagę reakcję na niski poziom cukru we krwi. Carlos nie wykazuje żadnych objawów hipoglikemii, czyli niskiego poziomu we krwi. Ospałość, nerwowość, nadwaga. Gdyby rzeczywiście zdiagnozowano u niego hipoglikemię i gdyby doznał takiej przerażającej halucynacji, wówczas strach spowodowałby uwolnienie do krwi adrenaliny, co z kolei wywołałoby duży przepływ insuliny, prowadząc w rezultacie do szoku, przez który świadek nie byłby w stanie wylądować samolotem. Źródło: APRO Bulletin, wolumen 24, numer 2, sierpień 1975 roku. Tłumaczył, opracował i czytał Ivelios.